ostatniej audycji mówiłem o nadużyciach seksualnych, które święty Paweł określa jako nieczystość lub rozpustę, a które w szczególny sposób przeciwstawiają się powołaniu człowieka do świętości. Impulsy seksualne u człowieka są bowiem silne do tego stopnia, że mogą stać się namiastką doświadczeń religijnych, co potwierdza chociażby bogata historia seksualnej magii, czy to w Afryce, czy w Indiach. Rozwiązłość czy rozpusta, którą Paweł określa greckim słowem porneia, odpowiada nie tylko semantycznie ekscesom współczesnej pornografii. Rozpusta, o której mówi święty Paweł, jest jednak czymś bardziej fundamentalnym i pierwotnym niż zwykły nierząd czy cudzołóstwo, który Paweł wymienia oddzielnie, aczkolwiek wszystkie te grzechy razem należą do katalogu tzw. grzechów nieczystych, przeciwko szóstemu przykazaniu. Gdy Paweł na przykład stwierdza, iż Bóg jest mścicielem tego wszystkiego, ma na myśli prawdopodobnie i rozpustę, i cudzołóstwo. Grzechy tej samej kategorii, a jednak różne. Cudzołóstwo bowiem w stosunku do rozpusty jest jakby obciążone dodatkowym wymiarem, który stwarza nadużycie przysięgi małżeńskiej, czyli słowa, a więc także rzeczywistości formalno-prawnej. Cudzołóstwo ponadto uderza w specyficzny sposób w dobro oraz godność osoby zdradzanej, u której nadużywa się często zaufania czy miłości. Stąd też cudzołóstwo było w Starym Testamencie formalnie zakazane i otrzymało w prawie ścisłą definicję, jako akt gwałcący przynależność żony do męża bądź narzeczonej do narzeczonego. Jednakże chociaż w mentalności starotestamentowej, na przykład w księgach mądrościowych, potępia się już chodzenie do nierządnic, nie oznacza to jednak dla mężczyzny cudzołóstwa. Natomiast w świadomości Nowego Testamentu, udoskonalonej przez Jezusa, cudzołóstwem jest nawet niewłaściwe pragnienie wyrażone w sercu, dotyczące zjednoczenia się z kimś innym niż własny małżonek. Chrystus więc potępia jasno i wyraźnie grzech cudzołóstwa i to nawet u kobiety, którą ratuje od linczu, okazując miłosierdzie. Cudzołóstwem jest więc sprawa mniej lub bardziej jasna, i to nawet w tak zwanej etyce naturalnej. Problem pojawia się natomiast z właściwym rozumieniem rozwiązłości czy rozpusty, którą Paweł określa głównie słowem porneia. Pojęcie to pojawia się bowiem przede wszystkim w kontekście profanacji świętości ciała, czy też bałwochwalstwa, typowymi dla pogańskiego świata, z którym walczy Paweł, kreując nowy status chrześcijańskiej świętości. W tym sensie pojęcie rozpusty dotyczyłoby czegoś bardziej fundamentalnego niż cudzołóstwo. Dotyczyłoby być może bardziej struktury przeżycia wewnętrznego aktów seksualnych, aniżeli pewnych zewnętrznych uwarunkowań, na przykład prawnych, niezbędnych dla aktu cudzołóstwa, który wymaga przecież formalnego i ważnego małżeństwa. Z tego punktu widzenia rozpusta byłaby możliwa również w małżeństwie, zwłaszcza gdyby była realizacją tzw. epitimii, to jest niekontrolowanych pragnień czy złych namiętności. Desakralizacja aktu płciowego, o której mówił święty Paweł, przejawia się jednak nie tylko w zwierzęcej dominacji instynktu nad miłością czy szacunkiem do danej osoby. Desakralizacja czy też profanacja sakrum jest bowiem czymś jeszcze bardziej nieskończenie subtelnym. Wydaje się, iż może się ona przejawiać w zwykłym hołdowaniu w zasadzie przyjemności, często za obopólną zgodą małżonków i niekoniecznie z ekscesami wulgarnej gwałtowności. Delikatną świętość Boga można bowiem równie delikatnie obrazić, gdy seksualna żądza, równie subtelnie co głęboko, zdominuje psychiczne życie człowieka. Człowiek zaś jest świątynią ducha, powinien więc kultywować w sobie święte przeżycia w całościowym i jednolitym doświadczeniu. Wyuznany kult przyjemności w sztucznie wyizolowanym doświadczeniu musi ocierać się o profanację, gdyż człowiek jest integralną świątynią Boga, którego łatwo obrazić. Gnostyczny naturalizm jednak, z którym walczył święty Paweł, nie rozumiał jednakże czy nie chciał zrozumieć owych personalistycznych subtelności. Gnostyczna rozpusta wynikała bowiem z pewnej filozofii, iż hołdowanie seksualnej przyjemności jest analogiczne z jedzeniem czy spaniem, gdyż rozpusta jest dla ciała tym, czym pokarm dla żołądka. Apostoł próbuje prostować te spaczone i fałszywe poglądy, które zdominowały umysły błądzących Koryntian, ale również dziś miałby on poważne problemy, by przekonać ludzi, że sfera seksualna przekracza wymiary biologiczne. Także bowiem współczesnemu gnostycznemu naturalizmowi jest przeciwnie trudno zrozumieć, jakby był ślepy czy chory, że rozpusta bezcześci ludzkie ciało, będące integralną częścią ludzkiej osoby. A człowiek jest własnością Chrystusa, który jest mścicielem tego wszystkiego. Wyjątkowy ciężar świętokradztwa rozpusty, możliwego nawet w małżeństwie, polega na tym, że grzech ten zawiera trzy rodzaje zniewag. Przeciw Bogu, przeciw bliźniemu i przeciw własnemu ciału, które należy do Boga. Wielu współczesnych seksuologów bezwstydnie i bezczelnie ignoruje ten fakt, opierając często swoje motywacje na pseudoreligijnej obecności seksu w oficjalnym życiu wielu pogańskich narodów. Antysakralny nierząd czy rozpusta, z którą jako ze świętokradztwem walczył święty Paweł, staje się dla wielu w perwersyjnej inwersji właśnie rzeczywistością sakrą, gdzie prawdziwie diabelska rozpusta, wbrew intencjom Pawła, staje się filozoficznym i religijnym punktem odniesienia. O tym następnym razem.